Kochani, ten Wielki Post mija z tak ogromną szybkością w tym roku. Zaczynaliśmy w połowie lutego i było ciemno. Teraz jest zupełnie jasno. Za niecały tydzień już Kościół będzie na nowo wprowadzony w dynamikę Paschy. Wczoraj wieczorem Żydzi zaczęli już świętować swoją Paschę. Myślałem dużo o wspomnieniach świętej Edyty Stein, jak opisywała, jak w jej żydowskim domu przygotowywano Paschę, jak poddawano się jej działaniu, jak pozostawiano jedno miejsce wolne, uchylone drzwi. Dlatego, że Żydzi zawsze świętują Paschę, oczekując na Mesjasza. W tym tygodniu ktoś mi przysłał, robiąc upominek, prezent, link do pewnego świadectwa na YouTubie jednego oficera armii izraelskiej, jednego rabina współczesnego. Obydwaj mówili o tym, jak zawdzięczają pewnemu jeszcze innemu żydowskiemu rabinowi Itzhakowi Kaduriemu, że naprowadził ich na Jezusa jako Mesjasza. Tamten słynny rabin, który umarł w 2006 roku, bardzo wtedy się nim zainteresowałem, bardzo mnie wtedy przyciągnął. Mianowicie on przed śmiercią zaczął dużo mówić swoim uczniom, że w modlitwie wewnętrznie, mistycznie widzi Mesjasza, który niebawem ma powrócić i pocieszyć Izraela. I na końcu potem w swoim świadectwie napisał objawione mu imię tego Mesjasza. Rok później, dokładnie, w pierwszą rocznicę śmierci, tak jak sobie życzył Itzhak Kaduri, przy transmitowanym całym tym wydarzeniu przez media, otwarto testament rabi Kaduriego i tam było napisane, zostało mi objawione imię Mesjasza, który niebawem ma się pojawić. Jego imię brzmi Jehoszua, Jezus po hebrajsku. Od tego czasu zostało obłożone embargiem imię Kaduriego. Natomiast pojawiają się coraz częściej teraz właśnie takie piękne głosy, które mówią, że On nas naprowadził na Mesjasza. Myśmy rozpoznali, że prawdziwym Mesjaszem jest Jezus. I ten rabin, ten właśnie z YouTube'a, mówił z taką wielką pokorą, że od tego momentu, kiedy otwieram Pismo Święte, to Duch Święty oświeca mi serce. I widzę, czytając Izajasza, czytając Psalm 22, czytając Jeremiasza, że w tych opisach Mesjasza nadchodzącego to jest Jehoszua, to jest Jezus. Wszystkie figury biblijne, które nam towarzyszyły do tej pory, naprowadzały nas, naprowadzają nas na Chrystusa, Mesjasza. Bo dla nas, my czekamy teraz, żeby poddać się pasrze tego Mesjasza, który przyszedł, który 2000 lat temu wcielił się w tamtą żydowską Paschę. I kiedy Izraelici najpierw ofiarowali baranki w świątyni jerozolimskiej, a potem oprawione ciała nieśli, baranków nieśli do domu, żeby je upiec w całości, żeby je spożywać, to wtedy Jezus jako prawdziwy baranek umierał na krzyżu, wykrwawiając się. I ta Jego krew okazała się bezcenna, dlatego że to jest krew, która ratuje człowieka od śmierci, od zła. I my będziemy się poddawać na nowo tej sile Paschy, czyli Boga Przechodzącego. Już od papieża Piusa XII trwamy w pewnym takim ruchu odnowy liturgicznej. On bardzo chciał, żeby Triduum Paschalne, Wigilia Paschalna, żeby na nowo nabrały centralnego znaczenia. Dlatego obojętnie w jakiej sytuacji, w jakim położeniu będziemy. W zeszłym roku byliśmy przymuszeni do pozostawania w domach i przypominaliśmy wtedy tamtych Izraelitów przed trzech niemalże i pół tysiąca lat, którzy w domach zamknięci mieli biodra przepasane, pochodnie zapalone i wtedy doświadczali przechodzącego Boga, który ich ratował. My mamy przepiękne liturgie, w takim wymiarze, w jakim będziemy mogli, bierzmy w nich udział. W różny sposób, jakby dołączając się do tej siły, do tej potęgi przechodzącego Chrystusa, przechodzącego Mesjasza. My niestety nieraz jesteśmy częściej uczniami Arystotelesa niż Chrystusa. Czyli przyzwyczajamy się do modeli nieruchomych. Że nieraz mamy wyobrażenie, że Pan Bóg jest gdzieś daleko nieruchomy. Że Chrystus zostaje tylko nieruchomy. Natomiast Bóg jest żywy. Bóg jest ogniem, Bóg jest paschą. I także tym razem przyjdzie, żeby ratować swój Kościół, ale przede wszystkim ratować ciebie i mnie. Bo Kościół to nie tyle instytucja. Tylko ty i ja, my jesteśmy Kościołem, my jesteśmy ciałem Chrystusa mistycznym. On się z nami związał. Na śmierć i życie, można było powiedzieć. Na śmierć pokonaną i życie wieczne. Te figury, te postacie, którymi się zajmowaliśmy, one wszystkie służyły do tego, żeby nas przygotować, spulchnić, naprowadzić na spotkanie z Jezusem, na spotkanie z Bogiem, który mówi. Dzisiaj jeszcze sięgnę po jedną figurę, jedną postać. Wydaje się, że te najważniejsze postaci, którymi się zajmowaliśmy, wyczerpały już księgę, którą otwieraliśmy, Księgę Sędziów. Natomiast w liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie jest takie oto piękne zdanie. Nie wystarczyłoby bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Świat nie był ich wart. Ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, choć Bóg nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. I w tym fragmencie zauważyliście, są postaci, którymi się zajmowaliśmy przez te kolejne niedziele Wielkiego Postu. Brakuje nam jeszcze jedna. Została wymieniona tutaj postać Samuela. Samuel jest ostatnim sędzią. Tak jest nazywany, ostatnim bohaterem Boga. Przez Samuela Bóg przygotowuje królestwo. Samuel jest kimś, kto przychodzi wytworzyć w nas trwałą pociechę. Wzbudzić nadzieję. A dzisiaj potrzebujemy nadziei. A nadzieja jest darem z nieba. I to jest ciekawe, dlatego że kiedy otworzymy nową księgę, otworzymy ją tym razem tylko jednorazowo, pierwszą księgę Samuela, tam rozpoczyna się historia Samuela, która zostaje skonfrontowana z historią Hellego. Ksiądz Lindor Wotol, który komentował te fragmenty Pisma Świętego, mówił, że Bóg prowadził Izraela do królestwa pomiędzy Samuelem i Helim. Heli jest kapłanem. Jest człowiekiem, którego ród z pokolenia na pokolenie przejmował obowiązki kapłańskie. Jest instytucją. Natomiast Samuel jest młodym człowiekiem wezwanym przez Boga. I dlatego nosi w sobie świeżość bycia wezwanym. Z zaskoczenia. Kiedy się na chwilę zagłębimy w historię Samuela, okazuje się, jest człowiek, Izraelita o imieniu Elkana i ma dwie żony. Czasami w Starym Testamencie jeszcze to są tamte czasy, kiedy można było mieć dwie żony. Jedna nazywa się Peninna, a druga Anna. Peninna jest płodna i daje Elkanie synów jeden po drugim. Natomiast Anna jest sterylna. Nie może mieć dzieci. Co roku jeździli do sanktuarium w Shilo, żeby się modlić. I tego razu, kiedy przyjechali, Anna obolała sercem krwawiącym. Stała przed Bogiem z rękami zwieszonymi, bez nadziei. I płakała i modliła się do Boga. Modliła się tak bardzo, że stary kapłan Heli przypatrywał się jej i widział, że porusza ustami, ale nie wydobywała z siebie żadnego dźwięku. Myślał, że jest pijana. Jak długo będziesz tu przychodziła? Pijana, pijaczko. A ona mówi, nie jestem pijaczką, jestem kobietą pełną żalu, pełną boleści. Przyszłam tutaj, żeby błagać Boga, żeby mi dał dziecko. I obiecała mu, że jeśli da mi dziecko, to ja to dziecko oddam mu całkowicie do posługi. I Heli wtedy pobłogosławił Annę, wrócili do domu i Pan Bóg pobłogosławił, wspomniał, jak to pięknie mówi Księga Pisma Świętego, przypomniał sobie o Annie. I kiedy Elkana z Anną na nowo wrócili do domu, połączyli się, pojawił się w jej łonie chłopak. Nazwała go Samuel, bo Samuel po hebrajsku znaczy wyuproszony albo wybłagany u Boga. Kiedy Samuel został odstawiony od piersi Anny, powiada Pismo Święte, zostaje przyprowadzony do sanktuarium, do Szilo i oddany Bogu, żeby służył Bogu, jest całkowicie darem Boga i będzie rozwijał się przy starym Helim. Przy czym Samuel nosi w sobie świeżość, pragnienie służenia Bogu. Jego to cieszy, on to kocha. Natomiast będzie wychowywał się w środowisku, które jest całkowicie zepsute. Dlatego, że powiada Pismo Święte, Heli miał dwóch synów, którzy jak ojciec dziedziczyli funkcję kapłańską. A kapłan to jest ktoś, kto jest dopuszczony do samego misterium Boga. Jest wyniesiony poprzez kapłaństwo do szczytu obcowania z Bogiem, więc powinien także swoim życiem stanąć na wysokości zadania. Ale tego nie robili synowie Helego. Jeden się nazywa Hofni, a drugi się nazywa Pinchas. I powiada Pismo Święte, że synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Pana, ani na uprawnienia kapłańskie wobec ludu. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary dla Pana. Zobaczcie, jak jest podkreślone, że z powodu sposobu życia tych dwóch kapłanów ludzie zaczęli lekceważyć, mało tego, gardzić liturgią, gardzić ofiarami, przestali do tego temu przypisywać znaczenie. Mało tego, nie tylko profanowali urząd kapłański, ale żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania, a więc można sobie wyobrazić już maksimum zgorszenia, maksimum zepsucia, degrengolady. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do Samuela. Samuel jest w pewnym momencie zawołany przez Boga i chciałbym zwrócić naszą uwagę na ten fragment Pisma Świętego. Mianowicie pierwsza księga Samuela opowiada zdarzenie w ten sposób. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenie nie były częste. Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział, oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu, oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł, nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać, lecz Pan powtórnie woła, Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc, oto jestem, przecież mnie wołałeś. I historia się powtarza. Znowu stary Heli mówi, nie wołałem ciebie, idź spać. I po raz trzeci znowu Samuel słyszy swoje imię. Ktoś go woła, ktoś go wewnętrznie niepokoi, przyzywa. Samuelu, Samuelu. I Samuel biegnie znowu do Helego, bo jak powiedziało Pismo Święte, wtedy ludzie rzadko słyszeli głos Boga, więc nie mieli praktyki, nie byli przyzwyczajeni. Nie byli przyzwyczajeni. Postępowali dokładnie tak jak my. Nieraz Bóg nas wewnętrznie porusza łaską, a my szukamy wtedy specjalisty. Jakiegoś, może ktoś by nam pomógł, może ktoś by z nami przegadał temat. Może trzeba tu posmarować czymś, albo posypać, albo zrobić coś. Jest jakiś taki specjalista na mój ból istnienia? I stary Heli wtedy sobie przypomniał, że dawniej Bóg w ten sposób dotykał swoim słowem, to znaczy zwracał się po imieniu do ludzi. I wtedy powiedział coś takiego młodemu Samuelowi, jeśli jeszcze raz ci się zdarzy, będziesz słyszał twój głos, to wołanie, to zrób tak. Powiedz, mów Panie, bo sługa twój słucha. I tak się właśnie zdarza, że Samuel znowu położył się i znowu Bóg zbliżył się do niego Samuelu, Samuelu. I wtedy Samuel wstał i powiedział, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I powiada Pismo Święte, Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił paść żadnemu jego słowu na ziemię. I nadal Pan ukazywał się Samuelowi w Szilo przez słowo Pańskie. W 2016 roku, czyli dokładnie 5 lat temu, zmarł taki wielki pieśniarz kanadyjski. Wszyscy, którzy są w moim wieku, to albo troszkę starsi, to go pamiętają. Leonard Cohen. Słuchało się go w Trójce Radiowej, albo jeszcze wcześniej w Radiu Luksemburg. Wielki pieśniarz, bard, który potrafił oczarować ludzkie serca swoim niskim głosem. W Polsce pan Maciej Zębaty też tłumaczył ich, jeździł z koncertami, z polskimi wersjami utworów Leonarda Cohena. Leonard Cohen był dzieckiem Żydów i wnukiem Żydów, którzy urodzili się w Polsce i na Litwie. Emigrantów w Kanadzie, tam przyszedł na świat. Był typowym dzieckiem epoki, a zwłaszcza dzieckiem rewolucji seksualnej 68 roku. Narkotyki, kluby nocne, jazz, seks. W tym się, w tej atmosferze, w tym klimacie się pokazał, pojawił. A potem cały czas szedł za pewnym głodem wewnętrznym, który go nurtował. W pewnej chwili wstąpił także do pewnego buddyjskiego klasztoru, a potem z niego wrócił. I teraz, mając już 82 lata, właśnie na urodziny przygotował jeszcze jedną płytę. Ta płyta wyszła z utworem, który nosi tytuł, biblijny tytuł Hineni. Jestem gotów, Panie. I potem 17 dni po ukazaniu się tej płyty Leonard Cohen umarł. W listopadzie 2016 roku. Dotarwszy do tego punktu, do tego momentu. Hineni. To jest słowo, to jest wołanie, to jest odpowiedź, która pojawia się w Piśmie Świętym ponad 250 razy. Panie, jestem gotów. W ten sposób odpowiada Abraham Bogu. Kiedy Bóg w pewnym momencie Abrahamowi każe ruszyć, zabrać syna Izaaka i ruszyć, gdzie Bóg go pokieruje. Idź na wzgórze, które ci wskaże i weź Izaaka twojego serca i mi go ofiarujesz. Jaki jest Izaak twojego serca? Co jest dla ciebie najcenniejsze dzisiaj? Pomyślcie, kochani. Co jest dzisiaj najcenniejsze? Do czego czujesz się najbardziej przywiązany? I wtedy Abraham mówi Bogu, Hineni. Jestem gotów. Nie rozumiem. Ale idzie nosząc w sercu tylko jedno zapewnienie. Bóg przewidzi. To samo słyszy także Mojżesz, kiedy w pewnym momencie rozbitek, wygnaniec, uciekinier z Egiptu. Jego życie zostało zredukowane do wypasania owiec swojego teścia Jetro, taki na garnuszku teścia, wyobraźcie sobie. I w pewnym momencie zbliża się do dziwnego zjawiska na pustyni. Krzew płonie, ale się nie konsumuje, nie spala. Zbliża się i w pewnym momencie mówi, Mojżeszu, Mojżeszu. I Mojżesz wtedy odpowiada, Hineni, oto jestem. Dokładnie, to jest tak piękne. Jestem dla ciebie. Co chcesz? To samo także się potem pojawia u Izajasza, kiedy ma wizję Boga wypełniającego chwały Bożej, wypełniającej świątynię. I w pewnym momencie ten potężny, przedwieczny Bóg mówi, kogo posłać? Kto pójdzie w moje imię? I wtedy Izajasz mówi, Hineni. Święty Paweł mówi, Hineni. Maryja Dziewica odpowiada w ten sam sposób także do anioła Gabriela. Oto jestem Twoja służebnica Boga. Niech mi się stanie według Twojego słowa, oto jestem dla Ciebie. I to samo także wydobywa się z Samuela, oto jestem. Heli stary mu pomógł tylko ukierunkować to Hineni, żeby było skierowane w stronę Boga. To ma tak niezwykłą konsekwencję. Nawet sam Bóg odpowiada w ten sam sposób, także posługuje się tym niezwykłym Hineni. Oto zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a on rzeknie: oto jestem. Ile razy Bóg stawał przy nas, kiedy Go potrzebowaliśmy, kiedy Go wzywaliśmy, albo kiedy Go potrzebowałeś, szukając Go po omacku, rozbijając głowę sobie o różne problemy życiowe, o różne projekty. I on wtedy w pewnym momencie stanął i powiedział: hineni, oto jestem. My dzisiaj jesteśmy pokoleniem selfie. Pokolenie selfie nie umie powiedzieć hineni. Pokolenie selfie mówi ja. Tak jak zaczyna się dziennik, słynny dziennik Witolda Gombrowicza. Zainaugurował to pokolenie, które dzisiaj przerosło wszystko w naszym życiu. Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek, piątek, domyślacie się, co jest. Tak przebiega życie pokolenia selfie, skupieni na sobie, na swoich stanach psychicznych, na swoich problemikach, które wyrastają do wielkich rozmiarów. Co ona mi powiedziała? Co on o mnie pomyślał? Jak on mnie potraktował? I ja. I nasze życie takie cały czas jest tylko ja. I przejeżdżamy przez życie jak, przepraszam bardzo, stragan z jajami. Natomiast Kościół, Matka uczy nas czegoś niezwykłego. Sobór Watykański II napisał takie piękne zdanie: Bogu objawiającemu należy okazywać posłuszeństwo wiary. Nieraz mistrzowie życia duchowego mówili, że człowiek, który jest wierzący i który chce iść za Bogiem, jest nazywany człowiekiem ab audiens po łacinie. To jest pewna czynność, jakby w ten sposób opisana, że kiedy jesteś w jakimś gwarze, dużo ludzi mówi jednocześnie, jest hałas miasta i ktoś zaczyna do ciebie mówić i chcesz go zrozumieć, to wtedy robi się tę czynność, że się nasłuchuje, nadstawia ucho. Właśnie ta czynność nadstawiania ucha, wytężenia uwagi. Panie, co chcesz mi powiedzieć? To jest tak samo, niektórzy święci mówili, że jeśli chcesz być uczniem Chrystusa, to musisz w sobie pielęgnować taką postawę, którą nazywali docibilitas. Docibilitas to jest takie utrzymywanie się w stanie nieustannej ciekawości. Zobaczcie, że my często kwitujemy wszystko i mówimy: wiem wszystko, w życiu już wszystkiego się nauczyłam, wszystko widziałem, mam już 70 lat. Już albo przyjmujemy taką postawę bezosobową, się wie, się żyje, się myśli, się konsumuje, się kocha, się umiera. Natomiast docivilitas to jest utrzymywanie się w stanie nieustannej otwartości, gotowości. Panie, jaka łaska kryje się w tym cierpieniu, które przechodzę w tej chwili? Co się ukrywa za tą serią problemów? Co się ukrywa za tym wezwaniem do tego, żeby Ci podarować Izaaka własnego życia? Mówią niektórzy, że docivilitas to znaczy, że przez całe życie uczysz się od życia, na czym polega życie. Bez względu na PESEL, nieustannie gotowy, żeby usłyszeć, żeby odkryć coś nowego, nowy horyzont, nauczyć się, wejść w paschę. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Chciałem się na tym skupić, dlatego że w życiu każdego z nas może pojawić się to wezwanie do hineni, żeby powiedzieć: Panie, oto jestem. Pomyślcie chwilę, z jakim momentem życia to się może kojarzyć? Kiedy to może jeszcze nastąpić? Kiedy będziesz wezwana do tego, żeby Bogu powiedzieć tak jak Samuel: hineni, jestem dla Ciebie, chcę Cię usłyszeć, chcę być Ci posłuszny. Czy to się zdarzy w czasie tych gorzkich żali, czy zdarzy się w czasie tych świąt paschalnych, wielkanocnych? Czymś innym zupełnie jest środowisko Hofniego i Pinchasa. Ludzie zepsutych, całkowicie psujących się. Bóg mówi do Hellego, kochałeś bardziej swoich synów niż mnie. Dlatego, mimo tego, że Hofni i Pinchas dopuszczali się i mnożyli nieustannie swoje zbrodnie, swoje przestępstwa, swoje zdrady, stary Heli, kapłan, mimo że jest sam wierny, nie ma siły, żeby ich upomnieć. Nie ma w sobie siły, żeby ich powstrzymać. Co prawda próbował jakiś upomnieć, ale to było tak herlawe, tak rachityczne, tak nie miało żadnego znaczenia. Sami też nie byli zdolni do słuchania pouczeń. Jest często z nami, dzieje się z nami coś takiego, o czym też mówi Słowo Boga. Kto poucza szyderce, ściąga na siebie wzgardę. Strofując nieprawego, sam sobie szkodzisz. Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził. Strofuj mądrego, a będzie cię kochał. Niektórzy mówią, że każdy wiek ma swoje pożądania, swoją skłonność do grzechu. W młodości to są głównie pożądania cielesne. W wieku średnim ludzie dążą do znaczenia, do władzy, a na starość ludzie stają się chciwi. Mamy skłonność do gromadzenia, do tego, żeby potem komuś drugiemu móc pokazać: zobacz, jak się pięknie w życiu urządziłem, zobacz, jaki jestem spryciarz, jaki jestem zdolny. Kiedy z tych pożądań się nie nawrócimy, kiedy Bóg nas z nich nie uwolni, jeśli nie będziemy chcieli się od nich uwolnić, to one czasami przybiorą postać potworną, straszną. I wtedy nasze życie zdominują i wtedy w tym momencie człowiek może stać się demonem dla kogoś drugiego, Judaszem. Bardzo dużo też myślałem w tych dniach o Judaszu, o figurze Judasza. Zwłaszcza, że są dwie postaci w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, których odejście od Chrystusa radykalne zostało podkreślone. Pierwszy nazywa się Demas, jest współpracownikiem świętego Łukasza i jednym z dzieci duchowych świętego Pawła. I powiedziało o nim Dzieje Apostolskie, że Demas opuścił nas i poszedł sobie do świata. Natomiast Judasz opuszcza powoli. To jest proces Chrystusa. Przestaje go respektować, przestaje go kochać, przestaje mu służyć, ale wcale nie wycofuje się z kolegium apostolskiego. Wcale nie opuszcza Kościoła. Pierwszy sygnał, jeśli chodzi o Judasza, zaczął się w tym momencie w Kafarnaum, kiedy Jezus mówił o spożywaniu swojego prawdziwego ciała i prawdziwej krwi. I wtedy wielu ludzi się zgorszyło i mówiło: przecież tego się nie da słuchać. To jest nie do przyjęcia. I wtedy wielu uczniów, mówi Ewangelia, opuściło Jezusa. Kryzys jego misji. Wcześniej towarzyszyły wszystkiemu, co Jezus robił, mówił, tłumy potężne, a tu nagle odpływ zupełnie. Odchodzą ludzie. Jezus wtedy zwrócił się do swoich najbliższych apostołów i mówi: wy też chcecie odejść? I wówczas Piotr odpowiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. I na to Jezus odpowiedział: czyż nie wybrałem was 12? A jeden z was jest diabłem. Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty, ten bowiem jeden z 12 miał go wydać. A kiedy Jezus odprawiał ostatnią wieczerzę, Wielki Czwartek, to w momencie, kiedy umył uczniom nogi, powiedział: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. I wtedy apostołowie zaczęli jeden drugiego pytać: czy to ja, Panie? Jezus wtedy im odpowiedział: to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. I wówczas, kiedy Jezus konsekrował chleb, kiedy po raz pierwszy karmił uczniów swoich kościół swoim prawdziwym ciałem, w tym momencie w Judasza wchodzi diabeł. Całkowicie odkleja się, separuje się od Jezusa. A on, mówi Ewangelia, po spożyciu kawałka zaraz wyszedł, a była noc. Ksiądz Dolinto nieraz mówił do kapłanów o tym, że istnieje coś takiego jak kapłaństwo judaszowe. Można było powiedzieć katolicyzm judaszowy, religijność judaszowa. Zawsze ci się śpieszy, zawsze patrzysz na zegarek. Dolinto mówił, dlaczego nawet msza ci się wydaje za długa i wszystko byś skracał. Jesteś taki zapędzony, tak masz wiele na głowie. Pamiętacie, komu się śpieszyło w wieczerniku? Kto chciał, żeby Eucharystia jak najszybciej się skończyła? Kto nie doczekał nawet do końca? Judasz. A dlaczego się śpieszył? Bo się umówił na robienie interesów ze światem. Bo przestało go interesować to, co proponował Jezus. Judasz najpierw się odkleił, tak jak Hofni i Pinchas. Odkleili się od spraw Bożych. Już ich to przestało interesować. Można tkwić w Kościele, można spełniać swoje funkcje, czy kapłańskie, czy ojca, czy dziadka, czy członka chóru, czy organisty, czy katechety, czy nie wiadomo kogo, a jednocześnie sercem wewnętrznie być już obojętnym, zimnym wobec Boga. Arcybiskup Fulton Sheen mówił, że nie oczekujmy, że ktoś, kto ma szatańskie zamiary, będzie od razu wyglądał na złego człowieka. Można byłoby powiedzieć jedno dzisiaj. Matka Kościół jest dewastowana przez grzechy Judaszy. Owszem, jest także wiele demesów, którzy odchodzą. Robią to z hukiem, radykalnie. Ale o wiele gorszą rzeczą jest, jeśli ktoś odchodzi od Chrystusa, zdradza Go, już nie przywiązuje do Niego żadnej wagi, żadnego szacunku, już niczego od Niego nie oczekuje, a zostaje, ten jest gorszy. Dewastuje, psuje Kościół. Moglibyśmy powiedzieć, odejdźcie, to będzie lepsze. Zostawcie Matkę Kościół, nie dewastujcie jej swoim zepsuciem, swoim nienawróceniem, swoimi grzechami. Po co tu jeszcze siedzicie? Święty Paweł nieraz kogoś oddalał od Kościoła. Jak sam mówił, przekazywał go diabłu, żeby stworzyć mu możliwość nawrócenia, żeby go zabolało, żeby się nawrócił do głębi, żeby pojawiły się łzy. Natomiast Samuel znajdował upodobanie przy Panu. On mu służył mimo tego, że był w środowisku zepsutym. Nie dawał się pociągnąć złym przykładom. Nie dawał się zniechęcić Hofni i Pinchasowi. Nie pozwolił, żeby go dotknęło zniszczenie. On był cały oddany w ręce Boga. Hinenni. On chciał mu służyć. On chciał być dla niego. Prośmy, żeby ta Pascha była dla nas potężna. Żeby Bóg przechodził przez naszą wyobraźnię, przez nasze uczucia, przez nasze sumienie, przez nasze serce. Żeby On stał się naszym rachunkiem sumienia, żeby On nami wstrząsnął. Żeby On w ten sposób odnowił oblicze tej ziemi. Odnowił oblicze naszego Kościoła. Żeby wylał na nowo potężne strumienie łaski, strumienie świętości. Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Hinenni.